E-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc. Liczy się każdy oddech. Dawka wiedzy medycznej od Chiesi. Zostań z nami.
Kongres Pneumo Update 2024. Trendy i wnioski. Tematykę przybliży Państwu dr Marta Adamczyk-Korbel. Moderatorem rozmowy będzie Maja Orłowska. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania podcastu.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Marta Adamczyk-Korbel i jestem starszym asystentem Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Dzień dobry, Maja Orłowska. Dzisiaj będę miała przyjemność prowadzić z Panią podcast i porozmawiać o konferencji Pneumo Update. Pierwsze pytanie w takim razie, czym jest Pneumo Update?
Jest to konferencja organizowana od 11 lat, do tej pory w Pradze, Wiedniu lub w Budapeszcie, najczęściej w przepięknych habsburskich salach, choć za rok w planie jest Monachium. Trwa 2 dni i pozwala na zapoznanie się ze streszczeniem, jeśli tak można powiedzieć, pulmonologii, tego, czym zajmowali się badacze w poprzednim roku, zmian dotychczas stosowanych schematów terapii i najnowszych wytycznych.
Takich wydarzeń jest bardzo dużo. Czy mogłaby nam Pani powiedzieć, na czym polega atrakcyjność akurat tej konferencji?
Wykładowcami na niej są doświadczeni lekarze praktycy, zajmujący się także pracą naukową i przyjeżdżają z całej Europy. Autorzy prezentacji komentują, wyciągają własne wnioski. Informacje można przełożyć na codzienną praktykę. Wykład zwykle kończy się jasną konkluzją do zabrania ze sobą. Nie ma tam nieczytelnych slajdów z rozbudowanymi tabelkami i setkami danych. Bardzo istotna jest też możliwość zadawania pytań bezpośrednio po wykładzie lub w kuluarach. A organizatorzy zachęcają do integracji i zmniejszenia dystansu między wykładowcami a uczestnikami. Prezentacje w tym roku były dostępne dla uczestników w formie online od samego początku. Nie było też sesji równoległych, nie trzeba wybierać wykładów, których chce się posłuchać. Jest jedna duża sala, w której mieszczą się wszyscy uczestnicy kongresu. Skrupulatnie zbierane są także opinie uczestników, oceny prezentacji, a także sposobu ich przedstawiania oraz propozycje tematów na kolejne spotkanie.
A jakie zalecenia warto zapamiętać?
Największą grupę moich pacjentów stanowią chorzy na POHP. Byłam więc zainteresowana tym, co możemy im zaproponować poza nowoczesnymi lekami. Profesor Klaus Vogelmaier przedstawił wyniki wieloletnich badań ludzi zdrowych, u których w rodzinie występowały przypadki POHP albo astmy, albo sami mieli objawy, np. świst, kaszel, mimo prawidłowych wyników badań czynnościowych układu oddechowego. Oceniano ich ponownie po 10 i 25 latach, wtedy prezentowali już często pełnoobjawowe choroby obturacyjne. Zaleca się wobec tego, aby u osób zdrowych ze zwiększonym ryzykiem chorób obturacyjnych prowadzić regularne badania czynnościowe, zachęcać do zaprzestania palenia oraz prowadzenia aktywnego trybu życia. U osób młodych zaś prowadzić doradztwo zawodowe. Chodzi m.in. o unikanie podejmowania prac w szkodliwych warunkach, np. w górnictwie, lub zmianę miejsca zamieszkania na mniej zanieczyszczone, kiedy jest to jeszcze łatwiejsze i są oni bardziej mobilni. Poza tym w codziennej praktyce wydaje się właściwe stosowanie na co dzień propozycji rzymskiej dotyczącej zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, co umożliwia wyodrębnienie chorych z gorszym rokowaniem i przypomina nam, jak ważna jest optymalizacja leczenia podtrzymującego, bowiem im rzadsze i mniej ciężkie zaostrzenia, tym lepsze rokowanie długoterminowe. Powinniśmy pamiętać o tym, że u części chorych z rozedmą chorobę wywołuje niedobór alfa-1 antytrypsyny. Mamy możliwość leczenia przyczynowego i poprawia to przeżycie u chorych na POHP. Niemniej mnie osobiście nie udało się jeszcze nigdy rozpoznać tego niedoboru, pomimo wielokrotnie wykonywanych badań. W prezentacji została też podkreślona rola zakażenia krztuścem w zaostrzeniach chorób obturacyjnych i szczepień ochronnych w tej populacji chorych. Jeśli chodzi o tlenoterapię, to stosowanie wentylacji oscylacyjnej z dodatnim ciśnieniem wydechowym zapewnia lepsze wyniki niż dotychczas stosowane techniki leczenia. Na pewno istotną nowością jest leczenie chorych z POHP dupilumabem. Wiąże się to ze znacznie mniejszą liczbą zaostrzeń i lepszą czynnością płuc. Jest to w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne, które blokuje wspólny składnik receptorowy dla interleukin 4 i 13, głównych czynników wywołujących zapalenie typu drugiego, które jest obecne u niektórych pacjentów z POHP, tych, którzy m.in. mają podwyższoną eozinofilię. Wyniki badań są na tyle zachęcające, że pozostaje praktycznie kwestią czasu wejścia leku do stałych schematów leczenia. Nikt nie kwestionuje roli rehabilitacji w leczeniu chorób obturacyjnych, zwłaszcza POHP, ale zupełnie nowe możliwości daje korzystanie z aplikacji i urządzeń mobilnych tam, gdzie nie ma warunków do korzystania z regularnych ćwiczeń bezpośrednio pod okiem fizjoterapeuty.
O czym jeszcze poza POHP była mowa?
Istotny dla mnie był wykład pana profesora Vastenkiste z Belgii na temat raka płuc. Przedstawił on nowy system klasyfikacji TNM9, który ma już obowiązywać od 2025 roku. CHT2 w tym systemie nie ulegnie zmianie, natomiast wyodrębniono cechę N2A i N2B i ma to zmienić resekcyjność raka płuc. Część przypadków ze stopnia 3A stanie się 2B, 3A, 3B albo odwrotnie. I zmiany będą dotyczyć także cechy M. Dotychczasowa cecha M1C ma być dokładniej określana jako M1C1 i M1C2 dla wyodrębnienia grupy chorych z nielicznymi zmianami metastatycznymi. Ma to zapewnić lepszą kwalifikację pacjentów do leczenia operacyjnego, a w następstwie lepsze dla nich rokowanie. Z moich obserwacji wynika, że onkologia pulmonologiczna staje się szybko pod specjalizacją. Czas, kiedy każdy pulmonolog wiedział, jak leczyć raka płuc, należą już do przeszłości, ponieważ pojawiły się terapie celowane, immunoterapia, które zmieniają obraz choroby i dają nadzieję na dłuższe przeżycie pacjentów. Rozwija się radioterapia, radiologia zabiegowa, ale powoduje to konieczność leczenia chorych wyłącznie w wysokospecjalistycznych ośrodkach onkologicznych.
Rozumiem. Pani doktor, dużo ostatnio mówi się i pisze o chorobach śródmiąższowych płuc. Są programy lekowe dla pacjentów z włóknieniem płuc. Czy mamy jakieś nowe leki?
Na temat włóknienia płuc mówił pan profesor Luca Ricceldi z Włoch. O nowych lekach niestety na razie możemy zapomnieć. Jest dostępny pirfenidon i nintedanib. I one w Polsce są dostępne wyłącznie w programach lekowych. Natomiast inne na razie nie są szeroko dostępne, chociaż mają być wprowadzone. Nadal nie znamy czynników ryzyka samoistnego włóknienia płuc, nie znamy też czynników predykcyjnych, aby ocenić przyszły rozwój zmian o typie włóknienia. Jedynie w płukaniu oskrzelikowo-pęcherzykowym można określać liczbę limfocytów i im ona jest wyższa, tym teoretycznie lepsze rokowanie dla pacjentów. Praktyczne znaczenie miał dla mnie wykład pana profesora Wiesenbecka z Holandii, który mówił na temat leczenia sarkoidozy. Oczywiście zwykle staramy się nie leczyć choroby tak długo, jak to możliwe. Mamy leki immunosupresyjne, prowadzone jest leczenie biologiczne, ale nadal podstawą leczenia pozostają sterydy. Nie ma jednak badań, które z całą pewnością wskazują, jaka powinna być dawka początkowa sterydów, kiedy ją redukować i jak długo prowadzić leczenie. Z praktycznego punktu widzenia wydaje mi się, że informacja na temat dawki początkowej, czy to jest 40 mg prednizolonu, czy 20, wiąże się z podobną liczbą wyleczeń, nawrotów choroby i ilością działań niepożądanych. Wobec tego powinniśmy zaczynać prawdopodobnie od niższych dawek. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja pani profesor z Finlandii, pani profesor Suojalehto, która przypomniała o astmie zawodowej i w ogóle chorobach zawodowych. Przypomniała o tym, że w każdym przypadku astmy źle kontrolowanej, trudnej, należy brać pod uwagę możliwość występowania u pacjentów astmy zawodowej. Choroba nie tylko prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, depresji, przedwczesnych zgonów, ale także powoduje absencję w pracy, utratę tej pracy i obciążenie budżetu. Obecnie bardzo duży wzrost zachorowań na astmę zawodową obserwuje się u pracowników szklarni, gdzie prowadzona jest biologiczna ochrona upraw. Wydawałoby się, że to ekologiczne i zdrowe dla nas, tymczasem pracownicy mogą mieć nadreaktywność wywołaną przez roztocze albo owady, czego kiedyś nie spotykaliśmy. Ponadto od czasu legalizacji w niektórych krajach uprawy konopi indyjskich okazało się, że produkcja marihuany powoduje częste i ciężkie zaostrzenia u chorych na astmę, do tego stopnia, że w Massachusetts w 2020 roku odnotowano zgon młodej pracownicy w stanie astmatycznym. Ogólnie w wyniku licznych nowych procesów technologicznych wzrasta narażenie na przykład na związki krzemu, co może być związane z rozwojem sarkoidozy i chorób reumatycznych. Na przykład produkcja blatów z konglomeratów zawierających krzemionkę może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia płuc. Wobec tego Australia jako pierwsze państwo na świecie wprowadzi od przyszłego roku całkowity zakaz produkcji i sprzedaży blatów kwarcowych i przedmiotów z konglomeratu kwarcowego. Zmiany nawyków żywieniowych w populacji i zmiany stylu życia mogą także wywoływać zachorowania na ZPP. To na przykład ubój łososi, fermentacja soi przy pomocy grzybów koi, produkcja wyrobów z wikliny albo polerowanie posadzek, których składnikiem są muszle małży.
Czy możemy zatem powiedzieć, że zmiany stylu życia i nowe technologie powodują nowe choroby?
Czasem choroby są znane, jak właśnie zapalenie płuc, nadwrażliwości, mają tylko nowe przyczyny. Rozwój technologii, zmiany stylu życia mogą na szczęście wpływać na nas również pozytywnie. O tym mówił dr Walters McNicholas z Irlandii, który zajmował się bezdechem śródsennym. Obecnie szacuje się, że choroba dotyka około 1 miliarda ludzi na świecie. Świadomość społeczna tej choroby zaczęła szybko rosnąć, ponieważ coraz powszechniejsze stały się smartfony i smartwatche. Ich oprogramowanie umożliwia przynajmniej ocenę przesiewową jakości snu i powoduje, że coraz więcej ludzi zgłasza się do lekarza. Okazało się przy okazji badań, że wskaźnik AHI nie jest najlepszym parametrem oceny ryzyka rozwoju chorób współistniejących z bezdechem sennym. Znacznie lepiej sprawdza się monitorowanie saturacji i zmienności akcji serca. Nadal standardowym leczeniem pozostaje CPAP, natomiast u osób, które go nie tolerują, można będzie prawdopodobnie niedługo stosować lek antymuskarynowy, aroksybutyninę albo atomoksetynę, inhibitor zwrotnego wchłaniania noradrenaliny. Na razie oba leki są w fazie zaawansowanych badań. U osób z otyłością możemy obecnie już rozważać terapię agonistami doustnymi receptora GLP-1.
Co jeszcze zwróciło Pani szczególną uwagę?
Była to prezentacja profesora Frans de Jonga z Holandii na temat badań czynnościowych i wyników Z-Score. Wykład był dla mnie jednym z najciekawszych w ciągu całej konferencji. Pan profesor wyjaśnił, dlaczego należało zmienić dotychczasowy sposób przedstawiania wyników badań czynnościowych układu oddechowego, ponieważ dotąd w istniejących bazach wartości referencyjnych brak było danych dla młodzieży, dla osób starszych, a populacja się starzeje. Nie było z czym porównać wyników danego pacjenta w związku z tym. Opracowane bazy danych powstały bardzo dawno, to obecnie te urządzenia, na których je prowadzono, uważamy za przestarzałe, a poza tym dotyczyły zwykle jednej grupy etnicznej. W różnych krajach używano także różnych norm. Wykładowca bardzo jasno przedstawił nowy system, który wydaje się logiczny i spójny, ułatwia interpretację wyników badań, ułatwia zrozumienie patofizjologii zmian w układzie oddechowym, które się z tym łączą, ale na koniec pan profesor zapytał, a wykład był jednym z ostatnich, dlaczego wszyscy dotychczasowi przedmówcy nadal korzystali w prezentacjach i dyskusjach z procentowego przedstawienia wyników i to wzbudziło ogólną wesołość uczestników i gorące zapewnienie wykładowców, że to się więcej nie powtórzy. To tylko niektóre tematy, które poruszano na konferencji, te natomiast zwróciły moją szczególną uwagę.
Pani doktor, bardzo dziękuję za tą ciekawą i interesującą rozmowę i za przedstawienie tych ważnych dla medycyny i dla naszych pacjentów informacji.
Dziękuję.
Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej materiałów znajdziesz na www.e-achop.pl. Najnowsza wiedza medyczna dla lekarzy specjalistów. E-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc. Liczy się każdy oddech.